Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. Moim kolejnym gościem jest ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin, doktor habilitowany teologii moralnej i bioetyk, do którego kieruję kolejne pytania. Kwestię medyczną, czysto medyczną, omówiliśmy z poprzednim gościem, z profesorem Andrzejem Falem. Teraz czas na pytania, na spróbowanie ustalenia, jak stanowisko wydane przez ekspertów nauka przeciw pandemii koreluje ze stanowiskiem zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetyki. Moje pierwsze pytanie. Podczas obserwowania całej tej dyskusji, która toczy się wokół wydanego stanowiska pod przewodnictwem biskupa Józefa Wróbla. W czym tak naprawdę tkwi problem? Dlaczego to stanowisko wywołało tak duże zamieszanie i tak dużo sprzecznych głosów? Czy ono rzeczywiście nie zgadza się z, albo może tak, nie do końca pokrywa się z wydanym już przecież kilka miesięcy temu, pod koniec grudnia, także oświadczeniem Kongregacji Nauki Wiary, też poprzednim stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski, które także odnosiło się do Pisma Watykanu. Po co w takim razie kolejne oświadczenie, które można odczytywać różnie? Z jednej strony jest jasno powiedziane, że Konferencja Episkopatu Polski zachęca do szczepień, ale pojawia się to ale, które odbiorcy interpretują różnie.
To znaczy, najpierw witam wszystkich serdecznie. Panie redaktor, myślę, że tu jest kilka pytań. Jedno to jest, o co nam chodzi w naszej dyskusji, o co chodzi w naszej rozmowie wokół szczepionek i wokół tego oświadczenia. Druga rzecz to jest, co w tym oświadczeniu jest, a trzecia to jest, jak to jest komentowane i dlaczego. To, o co chodzi, myślę, tutaj akurat spór nie ma. Wszystkim nam chodzi o to, żeby zaraza się skończyła, żebyśmy ją pokonali, żebyśmy mogli wrócić do w miarę normalnego życia, mając świadomość, że jednak świat się trochę zmienił przez tę pandemię. I oświadczenie, które zostało opublikowane, oświadczenie czy stanowisko przewodniczącego zespołu ekspertów, ono nie jest elementem nowym, w sensie wprowadza jakieś zupełnie nowe treści. Co najwyżej jest, trzeba takie postrzegać jako uszczegółowienie opinii, która została wydana wcześniej. Zaś opinia zespołu ekspertów opublikowana 23 grudnia zeszłego roku jest swoistą aplikacją nauczania Kościoła do sytuacji, w jakiej znajdowaliśmy się wówczas w Polsce. Bo dokument wydany przez Stolicę Świętą miał charakter bardziej ogólny. Osobną kwestią jest, że tamto stanowisko grudniowe, ono obejmowało także inne kwestie związane ze szczepionkami, niekoniecznie ze szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2. W odniesieniu do SARS-CoV-2 wszakże odnosiło się wyłącznie do szczepionek Pfizera i Moderny, które wówczas miały być wprowadzone w Polsce, czyli do szczepionek w technologii mRNA. Nie odnosiły się do szczepionek budowanych w sposób klasyczny w oparciu o adenowirusa jako wektora wprowadzającego materiał wirusa powodującego COVID-19. I w sytuacji, kiedy jedna już z tych szczepionek, czyli AstraZeneca, jest na rynku, druga zaraz ma być wprowadzona, zespół został, a ściśle mówiąc biskup przewodniczący, został poproszony przez episkopat o wydanie ekspertyzy. Trzeba sobie dobrze uświadomić, jaka jest funkcja zespołu ekspertów. To nie jest ciało niezależne, to jest ciało opiniujące, doradcze, pozostające w funkcji służebnej wobec Episkopatu Polski. Wobec tego, jeżeli biskupi, prezydium Episkopatu, Episkopat jako całość, czy przewodniczący Episkopatu zwraca się o ekspertyzę, to zespół ma za zadanie taką ekspertyzę przygotować. Ona czasem jest publikowana, czasem jest do użytku wewnętrznego. Na to zespół też już nie ma wpływu. Ona jest po przygotowaniu przekazywana zamawiającym i pozostaje w gestii. Zazwyczaj to jest ksiądz arcybiskup przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Gądecki. I on decyduje, co z tym dalej jest. Więc podobnie było z tą ekspertyzą. Ona odnosiła się do pytania, jak oceniamy jako eksperci bioetyczni, jak oceniamy te szczepionki, te dwie, AstraZeneca i Johnson & Johnson, z punktu widzenia bioetyki katolickiej. I tak naprawdę ta ekspertyza odnosi się do następujących rzeczy. Po pierwsze, czy proces produkcji tych szczepionek nie budzi zastrzeżeń? Budzi. Czy można się szczepić? Można. I w gruncie rzeczy tyle. Interpretacja, którą wielu podnosiło, łącznie z, no już pozostawmy nazwiska, nie chcę ich przytoczyć, ale interpretacje, które się pojawiły, jakoby ta ekspertyza miała odwodzić od szczepień, myślę, jest nieuprawniona i może to wynikać w moim przekonaniu z kilku rzeczy. Z tego, że ktoś nie przeczytał tej ekspertyzy lub przeczytał ją pobieżnie. Z tego, że i opierał się w swoim komentarzu na nagłówkach prasowych. Z tego, że nie potrafił ktoś rozdzielić, to jest wyraźnie w dokumencie powiedziane, zarzutu wobec materialnego związku produkcji, procesu produkcji tych szczepionek ze zbrodnią aborcji i faktem braku faktycznej możliwości wyboru produktów, które tego związku są pozbawione przez użytkownika końcowego, czyli przez pacjenta. W teologii moralnej nazywamy to kwestią związku materialnego, w tym wypadku jeszcze bardzo odległego, zarówno w sensie logicznym, jak i w sensie czasowym. To znaczy nie było żadnego powodu, żeby powiązać fakt aborcji z powstaniem szczepionki na zasadzie, że dokonujemy aborcji po to, żeby wyprodukować szczepionkę. To niektórzy wręcz tak sobie wyobrażali, że kolejne dzieci są mordowane po to, żeby wyprodukować więcej szczepionek. Nie wiem, co mój poprzednik powiedział, ale przypuszczam, że wyjaśnił, że linie komórkowe powstały w latach, ta, która akurat, która tu była wykorzystywana, to jest rok 1973. To jest tkanka pobrana z nerki dziecka zabitego w wyniku aborcji. Proszę sobie wyobrazić, jak duża jest ta nerka, nawet jeżeli została pobrana całą. W oparciu o tę tkankę została namnażona i wyselekcjonowana i oczyszczona linia komórkowa, która pozwala na produkcję milionów dawek szczepionki. W sensie genetycznym jest związek pomiędzy zabitym dzieckiem a tą linią komórkową, ale to jest jedyny związek. Ta tkanka, ta linia komórkowa to już nawet nie jest tkanka nerki, tylko to jest linia komórkowa ludzkiego DNA, która pozwala na to, żeby w środowisku ludzkiego DNA można było czy namnożyć określone mikroby, czy sprawdzić, jak funkcjonują wirusy czy bakterie w ludzkim środowisku biologicznym. Taki jest tego sens. To w żaden sposób nie usprawiedliwia zbrodni aborcji, ale też nie wolno wiązać tego, że każdy, kto po zaszczepionych, czy szczepiących się, czy mających się poddać szczepieniu, że popiera aborcję przez to, że sięgnie po te szczepionki. Trzecim punktem tego oświadczenia, na co część ludzi zwróciła uwagę, a część nie, to jest, że kiedy my mówimy, proces produkcji jest nie w porządku, ale można się szczepić, to chodzi nam o to, żeby stworzyć mechanizm nacisku na producentów i dystrybutorów, w tym także rządzących, którzy sprowadzają te szczepionki, żeby były produkowane takie szczepionki i sprowadzane takie szczepionki, które nie budzą naszych obiekcji, które są tworzone bez konieczności hodowania materiału genetycznego w ludzkich liniach komórkowych. A jeżeli by trzeba było w ludzkich liniach komórkowych, to może warto w końcu wobec rozwoju genetyki wykorzystać możliwość reprogramowania komórek macierzystych, żeby nie trzeba było korzystać z linii wyprowadzonych z ciał dzieci, które zostały zabite w wyniku aborcji, tylko z komórek ludzi dorosłych, którzy je oddali w akcie swojej dobrej woli, tak jak to jest z tkankami i organami przekazywanymi do przeszczepu.
A skoro pojawia się kwestia...
Przypomniał, że tam drugie pytanie, które pani zadała, to dotyczy, czemu to jest tak komentowane? Ja mam nieodparte wrażenie, chociaż bardzo nie lubię uponować czyichś intencji, ale w sytuacji, jeżeli dokument mówi, można się szczepić, problem mam z tym, jak szczepionka jest wyprodukowana, to oświadczenia, które mówią, można się szczepić, nie zgadzam się z tym oświadczeniem, można się szczepić, no albo postrzegam, że one nie mają sensu, albo że ktoś chce po prostu zabłysnąć, to znaczy wykorzystać rzekomy spór, bo tam nie ma faktycznego sporu, rzekomy spór po to, żeby wypromować jakąś własną agendę albo swoją własną osobę. I to jest przykre, dlatego że my nie chcemy być niczym wrogiem. W tym momencie naszym przeciwnikiem jest wirus, który pustoszy nasze społeczeństwo, który atakuje naszych bliskich i walka z pandemią, która uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Więc może łatwiej by było, jakbyśmy rozmawiali merytorycznie, a nie wydawali kolejne oświadczenia, w których wzajemnie się nie zgadzamy, chociaż mówimy to samo. Trzecia rzecz to jest, chcę jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, nie ma sprzeczności pomiędzy tym stanowiskiem, które wydał ksiądz biskup Wróbel w ostatnich dniach, a oświadczeniem czy stanowiskiem zespołu ekspertów z grudnia 2020 roku, ani ze stanowiskiem wydanym przez Kongregację Nauki Wiary. Tu nie ma sprzeczności. To są stanowiska wzajemnie się, czy uzupełniające, czy współgrające, może lepiej powiedzieć, ze sobą, pokazujące, że trzeba być odpowiedzialnym za siebie i za innych, trzeba się troszczyć o siebie, trzeba podejmować działania, które mogą tę pandemię powstrzymać, przy jednoczesnym uwzględnieniu, że każdy człowiek jako osoba jest świadomy i w sposób wolny podejmuje decyzję, jaką drogą będzie z tą pandemią się zmagał. Czy to będzie przez stosowanie dosyć rygorystycznych środków ochrony osobistej, utrzymanie czystości, dezynfekcję, dystans społeczny, maseczki i tak dalej, czy też poprzez szczepienia, które wszakże, co producenci i specjaliści podkreślają, nie likwiduje ryzyka przenoszenia choroby ani zakażenia się tym wirusem, ale w gruncie rzeczy ta szczepionka zmniejsza ryzyko poważnego przebiegu choroby, powikłań, w tym śmierci.
Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie związane z treścią stanowiska Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski i to w zasadzie te słowa, w zasadzie samo wyrażenie, które tak naprawdę mówiąc trochę drastycznie zgotowało nam tę całą dyskusję, czyli budzi wątpliwości moralne. Czy to w takim razie oznacza, że ktoś jednak dzisiaj, obecnie, w 2021 roku, kilkadziesiąt lat po dokonaniu aborcji i rozpoczęciu badań nad pobranymi komórkami pobranymi od abortowanego płodu, czy dzisiaj ktoś ponosi jakąś odpowiedzialność moralną? Ale z odpowiedzią na to pytanie musimy się na chwilę wstrzymać, ponieważ czas pierwszej godziny audycji nieubłaganie się kończy. Zrobimy miejsce na odrobinę oddechu przy muzyce, a także na serwis informacyjny. A do odpowiedzi powrócimy tuż po godzinie 23. Zapraszam serdecznie.